Reportaż w Radiu Gdańsk.
Wysłuchaliśmy wspólnie reportażu Daniela Wojciechowskiego "Bądźmy gotowi" w realizacji Macieja Bogusławskiego. W studiu ze mną ekspert w zakresie bezpieczeństwa dr Piotr Robakowski z Uniwersytetu Gdańskiego. Za chwilę porozmawiamy i o pierwszych wrażeniach, i o tym, czy jesteśmy gotowi. A teraz wiadomości drogowe i wracamy za chwilę.
Sponsor autopilota DS Development. Budujący osiedle domów w zabudowie bliźniaczej w Kosakowie. LibrePark.pl.
Sponsor audycji MS Więcej niż Okna. Producent okien Optimum 79 z ukrytym skrzydłem. www.ms.pl.
Sponsorem autopilota jest Imex Top 32. Salon łazienek i płytek ceramicznych we włoskim stylu. Gdańsk Oliwa Grunwaldzka 303.
Autopilot Radia Gdańsk.
Powracamy na drogi i zwolnimy jeszcze na Świętokrzyskiej od Hawla do Niepołomickiej. Od dziś także na odcinku ulicy Pana Tadeusza. Między ulicami Powiedzisko a Telimeny mamy remont nawierzchni. Prace planowo potrwają do końca czerwca. No i przeprowadzenie robót wymaga zmian w obowiązującej organizacji ruchu. Wobec tego należy stosować się do pojawiającego się tam oznakowania.
Sponsor autopilota DS Development. Budujący osiedle domów w zabudowie bliźniaczej w Kosakowie. LibrePark.pl.
Sponsor audycji MS Więcej niż Okna. Producent okien Optimum 79 z ukrytym skrzydłem. www.ms.pl.
Sponsorem autopilota jest Imex Top 32. Salon łazienek i płytek ceramicznych we włoskim stylu. Gdańsk Oliwa Grunwaldzka 303.
Radio Gdańsk. Posłuchaj, jak gramy.
Wiele gatunków muzycznych. It was a teenage wedding and the old
folks wished them well. Różne osobowości. So sweet.
Codziennie inny prowadzący.
Od poniedziałku do piątku. Między 19 a 21.
Strefa muzyki Radia Gdańsk. Bum, bum,
bum, bum. Do usłyszenia.
Reklama.
Derby Pomorza w Ergo Arenie. W środę 7 maja o 20:00 koszykarze Trefla Sopot zagrają z Energa, Icons i Czarnymi Słupsk. Mistrzowie Polski chcą wygrać to spotkanie i w dobrych humorach przygotowywać się do fazy play-off. Na spotkanie zapraszają Trefleza, producent puzli, gier i zabawek, miasto Sopot, port lotniczy Gdańsk oraz Energa z grupy Orlen. Złoty sponsor Trefla Sopot. Bilety na serce sopotu.pl. Koszykarzom Trefla Sopot kibicuje Radio Gdańsk.
Wreszcie nadeszła wiosna, a wraz z nią wielki kiermasz ogrodniczy w Renku. Wiosna w ogrodzie. Jak zawsze czeka na Państwa szeroki wybór roślin do ogrodów i na balkony oraz porady o ich pielęgnacji. A to wszystko w atrakcyjnych cenach. Już 10 i 11 maja od godziny 10. Renk Gdańsk-Osowa, ulica Wodnika 50. Zapraszamy. Patronat Radio Gdańsk.
Zanurz się w świecie, gdzie luksus spotyka się z naturą. Weekend w hotelu spa dr Irena Eris. To rytuał dla ciała i duszy. Relaks w ekskluzywnym spa. Nowoczesne zabiegi. Wyśmienita kuchnia. Bliskość natury. Spędź wyjątkowy czas w Polanicy Zdroju na Wzgórzach Dylewskich lub w Krynicy Zdroju. Tu zapraszamy gości 12+. Hotele spa dr Irena Eris. Luksus blisko natury.
Dzień z Akademią Lechii Gdańsk. W niedzielę 11 maja już od 10.15 serdecznie zapraszamy na mecz Lechia Korona Kielce, na którym królować będą najmłodsi wychowankowie biało-zielonych. Przed nami mecz o wielką stawkę, a do tego moc atrakcji dla dzieci. Bądźmy tego dnia razem na Polsat Plus Arenie Gdańsk.
Reklama.
Zapomnę, co spotkało mnie, pozamykam wspomnień drzwi. Biorę tylko to, co chcę, niepotrzebne oddam ci. Muza na max, przy niej tańczę i tak dobrze mi. Znalazłam rytm, mówię żegnaj. Teraz wiem, jak to jest z tobą być. Lepiej bez ciebie żyć. Teraz wiem, jak to jest z tobą być. Lepiej bez ciebie żyć. Nareszcie żyję tak, jak chcę. Mój azymut zmienił się. Zakładam wyobraźnię mej skrzydła, co unoszą mnie.
Reportaż w Radiu Gdańsk.
Dzień dobry, Alicja Samolewicz-Jeglicka. Wysłuchaliśmy przed chwilą wspólnie reportażu Daniela Wojciechowskiego Bądźmy gotowi w realizacji Macieja Bogusławskiego. W studiu przypomnę, ze mną ekspert w zakresie bezpieczeństwa, dr Piotr Robakowski z Uniwersytetu Gdańskiego, który, tu też przypomnę, po latach w służbach specjalnych postanowił wykorzystać swoje doświadczenie w nauce. Jak te pierwsze wrażenie po wysłuchaniu reportażu?
No, wrażenie na pewno bardzo dobre, bo to jest taki dowód, że są grupy, są osoby jeszcze i młodzież, która interesuje się kwestią bezpieczeństwa tego własnego, nie czeka tak naprawdę na to, aż ktoś ich wyręczy w tym, tylko podejmuje jakieś działania, inwestuje we własne bezpieczeństwo, może tak bym powiedział.
Jesteśmy gotowi na te sytuacje kryzysowe, czy nie bardzo?
A można być gotowym na kryzys? No chyba nikt nie jest gotowy. Możemy podejmować jakieś działania takie, dzięki którym będziemy wiedzieli, jak zachować się w takiej sytuacji kryzysowej, jak zminimalizować ryzyko różnych następstw niebezpiecznych, jak też poradzić sobie z pewnymi następstwami, ale nigdy nie będziemy przygotowani na sytuację kryzysową. Przede wszystkim powinniśmy zacząć od świadomości, od tego, jakie zagrożenia mogą nas spotkać i co może z konkretnych sytuacji niebezpiecznych wynikać dla nas bezpośrednio, dla każdego obywatela, jak i dla całych grup społecznych, czy jak i społeczności lokalnych.
Właśnie te harcerki bardzo ładnie powiedziały, że one nie myślą o tym, nie są gotowe, że już teraz coś się stanie, ale się przygotowują. Gdzieś tam w tyle głowy to mają i po prostu chcą wiedzieć, chcą umieć.
Tak, chcą wiedzieć, chcą nauczyć się tak naprawdę, jak, bo tam jest bardzo mocno podkreślone, tak jak funkcjonować w innej rzeczywistości, na przykład bez dostępu właśnie do prądu, w innej sytuacji czy w innym miejscu, bo może dojść do sytuacji, kiedy będziemy zmuszeni na przykład opuścić nasze domy, ewakuować się i pytanie, czy będziemy zdani tylko na tą pomoc z zewnątrz, bo służby będą też zajęte innymi działaniami, będą skierowane tam, gdzie są najbardziej potrzebne, a czy my będziemy w stanie w tej nowej sytuacji się odnaleźć, czy będziemy w stanie pomóc sobie, bliskim, czy tej społeczności lokalnej.
Pan był w służbach specjalnych, to zna te sytuacje niewygodne, że tak to powiem. Taki zwykły, przeciętny Kowalski, taka ja. Jak powinnam się przygotować i o których kryzysach powinnam w ogóle myśleć, że mogą się wydarzyć?
Powinniśmy przede wszystkim sobie zadać pytanie, czy potrafiła odnaleźć się w sytuacji, kiedy nagle na przykład zabrakłoby prądu, bo my ciągle myślimy o takich jakichś kryzysach związanych z działaniami wojennymi, z jakimiś aktami terroru, prawda, czy jakimś sabotażem, ale pamiętajmy też o tym, że jakieś czynniki zewnętrzne, czy to pogodowe, czy również to, co miało miejsce ostatnio w Hiszpanii, gdzie doszło do blackoutu w wyniku po prostu przeciążenia sieci energetycznej. No, bo też wiemy, że o ile odnawialne źródła energii są tymi źródłami bardzo pożądanymi, to są też źródłami bardzo niestabilnymi i nagły taki pik zapotrzebowania na energię elektryczną doprowadza do blackoutu i okazuje się, że my, czy jesteśmy w stanie funkcjonować bez prądu, bo za chwilę może się okazać, że nie będzie paliwa na stacjach, nie będzie wody w kranie, bo przecież też muszą pompy pracować, żeby tą wodę nam do domu dostarczyć. I pytanie, czy jesteśmy przygotowani na takie sytuacje? Pytanie zawsze jest na jak długo, bo w momencie, kiedy mamy jakąś awarię, no ta awaria jest usuwana praktycznie natychmiast. Tak? Ta ciągłość działania też instytucji, które nam dostarczają różnego rodzaju media, no to też jest ukierunkowana na to, żeby przywrócić jak najszybciej ten stan pożądany.
I możemy to sprawdzić też.
Ale jak będziemy mieli kryzys w kilku miejscach, to się okaże, że będzie jakiś dłuższy czas upłynie do tego momentu, kiedy te awarie zostaną naprawione. Weźmy sobie na przykładu nawet ta wichura w 2017 roku, gdzie lokalnie dochodziło do lokalnych blackoutów nawet około 2-3 tygodni. Nie działała telefonia komórkowa. I dla nas to jest takie dość proste pytanie. Ja bym tutaj nawet nie wymagał, żebyśmy uczyli się jakichś super przetrwaniowych jakichś strategii, prawda, czy nawet jakiejś takiej obrony, ale przede wszystkim zastanowili się, co mogę zrobić, żeby w tym momencie, w takiej sytuacji móc sobie poradzić właśnie bez wody, bez dostępu do mediów, bez prądu, czy nawet osoby, czy bez dostępu do tych dóbr, które na co dzień mogę iść do sklepu sklepu i kupić. Może się okazać, że przez jakiś czas te towary też nie dotrą, prawda? I czy jestem w stanie sobie bez tego poradzić? I tutaj ta świadomość dla nas jest najważniejsza, żebyśmy starali się zadbać o siebie, o swoją rodzinę, o najbliższych. Często to mogą być osoby starsze, które będą potrzebowały jakiegoś dostępu do leków, prawda? Do jakichś innych materiałów, które są im takim materiałem pierwszej potrzeby. Warto, to nie chodzi też o to, żeby robić jakieś wielkie zapasy od razu, ale warto, żeby mieć to w jakimś stopniu zgromadzone, bo my dotychczas niestety leżyliśmy tak z dnia na dzień. Wiemy, że jutro pójdziemy do sklepu, zaopatrzymy się w jakieś produkty, te produkty takiej podstawowej potrzeby, a tu się okazuje, że nagle może pojawić się sytuacja taka, w której no nie będziemy w stanie się w to zaopatrzyć.
Tutaj pytanie od pani Ani, która podczas reportażu napisała, co zrobić, jak właśnie zabraknie prądu, czyli w sumie o tym, o czym teraz rozmawiamy, jak się do tego przygotować, bo mi na myśl przychodzą tylko świece.
Świece, tak. Kiedyś zawsze w domu była świeca, prawda? Takie podstawowe rzeczy. No tak, bo może się okazać, że zabraknie prądu w nocy, będziemy chcieli zabrać, czy będziemy musieli się ewakuować, zabrać jakieś podstawowe rzeczy, a nie będziemy w stanie ich znaleźć, bo będzie ciemno. To przede wszystkim takie najpotrzebniejsze rzeczy warto mieć w miejscu takim, które znamy, które będziemy w stanie zabrać, ale te, czy ta świeca, czy latarka na jakieś dynamo, prawda, czy latarki z bateriami. Tutaj Rządowe Centrum Bezpieczeństwa publikuje nawet takie poradniki dotyczące chociażby tego plecaka ucieczkowego, czyli co powinno się znaleźć, takie artykuły pierwszej potrzeby poprzez leki, latarkę, baterie, a trzeba pamiętać, żeby te baterie też wymienić co jakiś czas, bo one mogą, gdzieś kiedyś zgromadziliśmy, mogą już no, być niesprawne, ale też takie podstawowe rzeczy. Weźmy sobie to, chociażby taki postawmy sobie takie pytanie, czy jakbym teraz miał wyjść nagle z domu, prawda? Bo nie będzie dostępu do prądu, nie ma, muszę się ewakuować, nie mam dostępu do prądu, do innych mediów. Czy jestem w stanie tak naprawdę zadbać o siebie? I to jest takie najważniejsze pytanie. Co mi będzie niezbędne przez najbliższe dni, zanim uzyskam pomoc, albo zanim dotrę do miejsca, w którym ktoś mi tą pomoc będzie w stanie udzielić?
To przygotowanie to nie tylko zapasy jakieś albo generalnie rzeczy materialne, ale to na przykład rzeczy, które warto się nauczyć. Tam w reportażu padło, warto umieć podstawową pierwszą pomoc, bo to nam się przyda, no nie tylko w takiej bardzo kryzysowej sytuacji.
Bo to mogą być jakieś zranienia, mogą być jakiś uszczerbek na zdrowiu, którym będzie trzeba, czy usztywnić na przykład sobie jakąś kończynę złamaną, prawda, bo może dojść do sabotażu, do jakiegoś ataku i w tym momencie możemy odnieść jakieś rany. No i teraz pytanie, czy jesteśmy w stanie choćby zadbać o taką pierwszą pomoc sobie udzielić, czy udzielić też najbliższym, bo może się okazać, że służby nie dotrą do nas zwyczajnie, bo też no, nie będzie paliwa do karetek, prawda? Nie będzie w pewnym momencie, weźmy sobie pod uwagę, że te zasoby są bardzo mocno ograniczone. One są w taki sposób, żeby funkcjonować na co dzień, borykać się z takimi sytuacjami, jak wypadki drogowe, jakieś takie sytuacje trudne i nagle jak będzie na jakimś większym obszarze, będzie takie zdarzenie masowe, czy jakaś sytuacja kryzysowa, to one w tym samym czasie no, nie dotrą do każdego, prawda? To tak jak w normalnej sytuacji z jakąś złamaną ręką byśmy udali się na jakiś oddział ratunkowy i tam tą pomoc uzyskali, tu może się okazać, że ta pomoc no, zbyt szybko nie przyjdzie. Także takie podstawowe umiejętności na pewno są taką polisą na życie naszą.
Co takiego warto jeszcze mieć w domu? Prócz tych, tak jak pan powiedział, jakieś tam lekarstwa pewnie.
No co, warto mieć w domu wszystko, co nam jest niezbędne.
No ale tak? jak rozpoczęła się pandemia, to myśmy zaczęli gromadzić tak, nagle, makarony,
nagle,
ryże.
Nagle makarony, ryże, tak. jakieś takie artykuły pierwszej potrzeby, nagle znikał z półek papier toaletowy, tak. Prawda? To trzeba znowu się zastanowić, może nawet spróbować sobie tak trochę się pobawić, trochę się pouczyć, ale co mi jest niezbędne podczas takiego, na przykład całego dnia bez tego możliwości, że pójdę do sklepu, coś kupię. Powiem, że z tym papierem toaletowym to było tak trochę śmiesznie, ale na przykład jeżeli nie będzie wody, to będzie nam trudno też zadbać o własną higienę, prawda? To tutaj jakieś, mogą to być na przykład jakieś chusteczki nawilżane, dzięki którym będziemy mogli o tą higienę zadbać. Woda na pewno, bo woda jest takim artykułem pierwszej potrzeby, tak? Jeżeli musielibyśmy opuścić, no możemy już myśleć o jakichś tabletkach do uzdatniania wody, czyli o takich rzeczach, dzięki którym możemy w tą wodę się bezpiecznie też zaopatrzyć. Tutaj też warto pomyśleć o na przykład ciepłym ubraniu, bo może się okazać, że będziemy musieli spędzić noc poza domem, tak? I to suche, ciepłe ubranie może okazać się zbawienne, bo może się okazać, że tak jakbyśmy wyszli, tak jak stoimy, to nie będziemy w stanie też przeżyć nawet nocy poza domem. Warto, żeby to, co chcielibyśmy zabrać, to, co byśmy zgromadzili na te trudne czasy, żeby też nie przerastało też naszych możliwości, bo się okaże, że my nie będziemy w stanie się z tym ewakuować i tego zwyczajnie zabrać. Jeśli już pójdziemy dalej, będziemy mieli jeszcze jakąś łączność radiową, jakieś walkie-talkie, prawda, czy jakieś CB, to jesteśmy w stanie nawiązać jakiś kontakt. Warto też mieć jakieś radio na akumulator czy na baterię, bo dzięki temu będziemy mogli też usłyszeć jakieś komunikaty, gdzie mamy się ewakuować, w jakie miejsce mamy się udać, bo weźmy pod uwagę, że w momencie, kiedy na przykład nie będzie prądu, to stacje BTS też nie będą działały. Telefonia komórkowa oczywiście wyposażona jest w UPS-y, takie, które mają podtrzymać tą możliwość, ale to jest kwestia kilku godzin tak naprawdę. W momencie, kiedy one będą działały, później przestaną działać. Weźmy pod uwagę chociażby te lokalne blackouty w 2017 roku, gdzie bez dostępu do telefonii komórkowych też pozostawały pewne miejscowości przez 2-3 tygodnie nawet, czyli nie można było się skontaktować. Jak myślimy od razu o kontaktowaniu się, to warto też ustalić sobie pewne takie algorytmy działania, bo weźmy pod uwagę, że ta sytuacja kryzysowa może się wydarzyć, kiedy nie będziemy w domu, będziemy poza domem, dzieci gdzieś w szkole.
Rozproszeni.
I zobaczmy w momencie, kiedy nie możemy zadzwonić, nie możemy się skomunikować, gdzie mamy ten punkt taki zbiórki, gdzie się spotkamy, podejmiemy decyzję. Często możemy ten cenny czas stracić na szukanie się nawzajem, prawda? Czyli takie miejsca, gdzie powinniśmy się spotkać, gdzie powinniśmy podjąć jakąś decyzję o dalszych działaniach, o tym, co zabieramy, czego nie zabieramy. W większości przypadków oczywiście podczas takiej ewakuacji, to zasada jest taka, że pozostajemy w domu aż do momentu, kiedy służby wydadzą taki nakaz o ewakuacji i poprowadzą nas też, tak? Ale też nie wiemy, jak długo możemy być zmuszeni do tego, żeby w tych domach oczekiwać na jakąś pomoc, na jakiś kontakt.
Sytuacja kryzysowa to ogromny stres. Jak go opanować, żeby racjonalnie działać? To trudne.
Jak go opanować? Na pewno to jest trudne, tak? To tutaj każdy też indywidualnie podchodzi do tego stresu. Warto też poznać siebie, bo jak my się zachowujemy, jak reagują członkowie rodziny, komu trzeba, na pewno dzieciom trzeba poświęcić więcej uwagi, tak, bo dla nich to będzie sytuacja, ale przede wszystkim najważniejsze jest, żebyśmy mówili jasno też artykułowali, co powinniśmy zrobić. Warto, żeby w każdej jakiejś społeczności lokalnej, czy nawet rodzinie był taki lider, który wie, co robić i będzie te osoby, które będą bardziej zestresowane, nie będą wiedziały, co robić, a dostaną jasne, krótkie instrukcje. Przejdź, podaj to, wyjdź tędy. Będą potrafiły się zachować mimo tego dużego stresu. Jeżeli będziemy razem nakręcać tą panikę, nie będziemy potrafili działać w tym momencie. Także to jest bardzo ważne.
Tu pytanie od pana Adama. W reportażu padło stwierdzenie, by wiedzieć, gdzie jest schron. Co nam to da? Po co?
No właśnie, tutaj dotykamy takiego dość trudnego tematu schronów, miejsc ukrycia. Powiem, że niestety w tej obronie cywilnej mamy 30 lat zaniedbań. I jeśli byśmy zaczęli szukać schronów, to mielibyśmy problem na pewno ze znalezieniem tych schronów, bo biorąc pod uwagę takie miejsca jak schrony, czyli takie, które mają nam zapewnić bezpieczeństwo, to ich jest naprawdę bardzo mało. To możemy policzyć może dla kilkaset.
To nie szukać?
Proszę?
To nie szukać tych schronów?
Pytanie, czy wiemy, gdzie mamy schrony. Raczej takie zadanie takiego pytania od razu powoduje wielkie przerażenie, bo tych schronów naprawdę nie ma. tych schron, jeśli chodzi o schrony takie typowe, które mają zapewnić bezpieczeństwo, mówimy o schronie, czyli o budowlach ochronnych, które są przeznaczone do tego, żeby ludność cywilna mogła tam się schronić, egzystować przez jakiś czas, no to naprawdę już długie lata nie budowano takich budowli. Tak? Mamy oczywiście cały projekt, który ma wznowić budowę budowli ochronnych. Jedyne, co zostało zrobione, to w 2022 roku zostały podjęte działania i szukano tak zwanych miejsc schronienia, czyli takich miejsc tymczasowych, czyli w momencie, kiedy jest jakieś zagrożenie, no to możemy tam się ukryć. I w 2022 roku podjęto takie działania, że zidentyfikowano te wszystkie miejsca, które mogą być wykorzystane jako miejsca schronienia. Tylko to są miejsca, które nie nadają się tak naprawdę na takie długotrwałe przebywanie, bo to są na przykład jakieś piwnice, jakieś mosty, prawda,
czyli tunele. Takie typowo tymczasowe.
Czyli takie tymczasowe, gdzie możemy się na chwilę schronić. Jest taka aplikacja miejsca schronienia, w których można doszukać się wokół siebie, tylko warto by je wcześniej też sprawdzić, tak? Bo to co by jeszcze niedawno było jakąś piwnicą dostępną, może za chwilę być niedostępne. Także warto też polegać na tym, takich miejscach tymczasowych, te, które znamy blisko siebie. No, w momencie, kiedy wiemy, że jakieś zagrożenie się zbliża, czy to będzie jakiś atak, czy to będzie na jakaś mocna wichura, no to warto zejść do tych piwnic, do jakichś miejsc, gdzie będziemy bardziej bezpieczni, ale to jest też tymczasowe, prawda? To jest tylko takie miejsce tymczasowego schronienia. No niestety takich schronów, które myślimy, żeby tam przetrwać jakąś zawieruchę wojenną, czy przetrwać jakieś działania wojenne, to niestety tego prawie nie ma. Tego jest jak na lekarstwo. Prawda?
Może nie będą nam potrzebne.
Miejmy nadzieję, że nie będą potrzebne. Tutaj też kwestia pewnej świadomości i budowania tej świadomości po to, żeby też takie budowle powstawały, bo na razie to niestety mamy tylko takie deklaracje, prawda? Deklaracje polityków, którzy mówią o tym, że będą powstawały nowe budowle ochronne, że będziemy inwestować w tą obronę cywilną, a ja mam wrażenie, że to niestety na deklaracjach się kończy.
Pytań może być jeszcze bardzo dużo na temat tego, czy jesteśmy gotowi, ale tak podsumowując, co warto zapamiętać z tego dzisiejszego reportażu, z tej rozmowy, żeby nie panikować, ale jednocześnie być gotowym?
Przede wszystkim nie panikować. Pamiętajmy o tym, że to wszystko, co zrobimy dla swojego bezpieczeństwa, to, czego się nauczymy, co ustalimy sobie pomiędzy członkami rodziny, jak i społeczności lokalnej, to, jakie algorytmy działania wypracujemy, to jest nasza polisa na życie. Tak? To jest nasza polisa i tak jak idziemy, kupujemy polisę, tak samo tutaj uczymy się tego, jak zareagować, jak właściwie działać, bo te kryzysy mniejsze, większe, one mogą się zdarzać i tutaj musimy być na to wyczuleni, ale też najważniejsze jest to, żeby nie popadać w taką skrajną panikę, żeby nie bać się tego, że coś się wydarzy i nie będziemy w stanie sobie z tym poradzić. Powiem, że nawet mamy taką dość dużą tendencję do tego właśnie, żeby panikować, żeby każdą sytuację odbierać bardzo negatywnie. Bardziej skupmy się na tym, co jest teraz dla nas ważne, w tym momencie, czy to zagrożenie istnieje, a nie, czy takie zagrożenie może zaistnieć. Tak, bierzmy to pod uwagę, ale przede wszystkim 90% rzeczy, których się boimy, to się nigdy nie wydarzą, prawda?
Ale na spokojnie, bądźmy gotowi.
Bądźmy gotowi.
Dziękuję bardzo. Wysłuchaliśmy dzisiaj reportażu Daniela Wojciechowskiego, właśnie zatytułowanego Bądźmy gotowi w realizacji Macieja Bogusławskiego. A moim i Państwa gościem w studiu był ekspert w zakresie bezpieczeństwa, dr Piotr Robakowski z Uniwersytetu Gdańskiego. Dziękuję za spotkanie i rozmowę.
Dziękuję bardzo.
Audycję zrealizował Dominik Lewicki. Ja życzę spokojnego wieczoru. Alicja Samolewicz-Iglicka. Do usłyszenia.
Reportaż w Radiu Gdańsk.